Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Wynik meczu na bieżąco.
Wynik meczu na bieżąco ma poseł Jerzy Budnik, bo siedzi przed mikrofonem, gdzie serwis sportowy przed chwilą podawał wyniki. Dzień dobry, Jacek Naliwajek, 8 minut po godzinie 9, śniadanie w Radiu Gdańsk. Goście to czterej panowie, Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry państwu.
Piotr Bałć, poseł Twojego Ruchu.
Dzień dobry.
Jerzy Budnik, poseł Platformy Obywatelskiej.
Dzień dobry.
I Andrzej Różański, były poseł Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dzień dobry państwu.
W serwisie było o zmianie czasu, nie będziemy rozmawiać, bo to nie sprawa polityczna, a bardziej gospodarcza, społeczna, ta zmiana czasu. Jak słyszę, że są powody dla zmiany czasu, to zastanawiam się jakie, ale to pewnie będziemy w tym tygodniu, szanowni państwo, z naszymi słuchaczami i ekspertami rozmawiać w nadchodzącym tygodniu, po co ten czas było zmieniać na zimowy. A my zacznijmy od zamieszania wokół wypowiedzi Radosława Sikorskiego, bo to bardzo, bardzo gorący temat tego tygodnia. Na żadnym ze spotkań z prezydentem Władimirem Putinem nie padła propozycja podziału Ukrainy, a w 2008 roku nie było spotkania w cztery oczy, powiedział wczoraj na konferencji prasowej były premier Donald Tusk. Dodał, że wypowiedź Radosława Sikorskiego dla portalu Politico była niefortunna, ale całą sprawę uważa za zamkniętą. Za zamkniętą tę sprawę chyba nie uważa opozycja, Kazimierz Smoliński.
Nie, no oczywiście, że nie. Nie tylko Polacy, ale także wielu polityków czy dziennikarzy zachodnich ocenia wypowiedzi Sikorskiego jako kompromitujące jego, ale również kompromitujące Polskę. Chyba wczoraj ukazał się artykuł Financial Times, który stwierdził, że to jest kompromitacja Sikorskiego jako ministra spraw zagranicznych, jako polityka. Jego wypowiedzi, zarówno te, które twierdzą, że nie było spotkań w cztery oczy, jak również to, że nagle zapomina o tym, o czym była mowa i czego mógł być świadkiem. To, że coś jest na rzeczy, to zarówno wypowiedź Putina na szczycie w Bukareszcie, jak również potwierdzenie przez byłego prezydenta Gruzji Saakaszwilego świadczą o tym, że jakieś rozmowy były i jeżeli one były i o tym ani opinia publiczna, ani prezydent Rzeczpospolitej nie zostali poinformowani, no to jest to skandaliczne zachowanie, które po raz kolejny pokazuje, że Radosław Sikorski nie jest poważnym politykiem. Teraz możemy bardziej uświadomić sobie, dlaczego świętej pamięci profesor Lech Kaczyński, prezydent Rzeczpospolitej, nie chciał się zgodzić na to, aby Radosław Sikorski był ministrem spraw zagranicznych. Widać, że brak mu kompetencji do sprawowania tak wysokich funkcji. Mhm.
PiS chce odwołania marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego, składa taki wniosek. SLD także jest bliski złożenia takiego wniosku, szuka tylko odpowiedniej liczby posłów, którzy podpiszą się pod takim wnioskiem. To informacja z wczoraj. Andrzej Różański, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Mam wrażenie, że tak najbardziej trafnie osobę, czy też działalność pana Sikorskiego spuentował we wczorajszym wywiadzie dla Gazety Gdańskiej pan Romuald Koperski, znany podróżnik gdański, znawca spraw rosyjskich, bo przez lata przecież prowadzi
wiele wypraw na Syberię, wiele akcji, które pomagają Polakom mieszkającym. Tak, między innymi ta słynna akcja zbierania okularów i dostarczania Polakom
bardzo,
mieszkającym
bardzo
w Rosji.
Zacny, ale zmierzam do tego, iż z jego wypowiedzi wynika, że pan Radosław Sikorski po prostu nie dorósł do publicznych funkcji, którymi go państwo polskie obdarzyła, szczególnie Platforma Obywatelska. I bardzo szkodliwe dla naszej dyplomacji, dla wizerunku Polski wypowiedzi dotyczące tej rzekomej albo i realnie istniejącej rozmowy. Przecież dzisiaj tego nie stwierdzimy, czy taka rozmowa się odbyła, czy nie. Musimy opierać się na oświadczeniach uczestników tej rozmowy i myślę, że wszelkie wnioski zmierzające do uporządkowania naszej sceny politycznej i odsunięcia od ważnych stanowisk państwowych osób niekompetentnych, nieprzygotowanych, a z wypowiedzi pana Sikorskiego, i to nie jest jedyna taka wypowiedź, można wyciągnąć taki wniosek, że po prostu jego kompetencje są znikome do pełnienia tak odpowiedzialnych i ważnych funkcji państwowych, więc dlatego SLD prawdopodobnie poprze wniosek o odwołanie marszałka Sejmu.
Znaczy SLD ma złożyć swój wniosek. Bo we wniosku...
Pod warunkiem, że zbierzemy odpowiednią ilość podpisów.
Pokazuje się także kandydata na marszałka Sejmu.
Zakładam, że klub i kierownictwo klubu parlamentarnego samego SLD, uzyska poparcie jeszcze innych posłów, może niezrzeszonych, przez innych klubów, aby zgromadzić 46 podpisów. Dzisiaj klub parlamentarny SLD to 31 osób, więc zakładam, że ta akcja będzie skuteczna.
A może się pod takim wnioskiem podpisze Piotr Bałć i posłowie twojego ruchu? Piotr Bałć, twój ruch.
Nie, ponieważ ten wniosek jest chybiony w tym sensie, że zaciemnia sprawę, a nie rozjaśnia. Pan Sikorski faktycznie ma kłopoty z pamięcią. Takie spotkanie się odbyło w cztery oczy między panem premierem a panem Putinem, mianowicie tutaj, na Wybrzeżu, na molo w Sopocie. Trzeba sobie to przypomnieć, jak panowie sobie na stronę odeszli i rozmawiali w otoczeniu
MEF. Ale dwa lata później.
To nie był 2008 rok.
To nie o to chodzi. No, dlatego mówię, że jest kłopot z pamięcią, ponieważ tak spotkanie w cztery oczy się odbyło. Tylko pamięć powinna przypomnieć sobie kiedy. To było bardzo ładne, jeżeli chodzi o stronę estetyczną, kiedy dwóch dżentelmenów na pustym molo spacerowały, rozmawiały z sobą, a ze sobą mewy latały, łabędzie pływały. Czyli odbyło się. Przypominam pamięcią. A teraz dlaczego to jest głosy odwołanie nie są trafne? Bo właśnie zaczniemy krzyczeć na pana Sikorskiego, a nie rozstrzygać i dopominać się prawdy. Właściwie już Platforma wczoraj głosem byłego premiera Donalda Tuska sprawę zamknęła. W swoim wywiadzie powiedział, że on uważa sprawę za zamkniętą, czyli już nic nie będzie w tej materii mówił. Wyjedzie do Brukseli i na tym się wszystko skończy. A oczywiście Platforma znów się skonsoliduje, no bo trudno, żeby nie skonsolidowała się. I taki będzie efekt. No ale cóż, w gorącej wodzie kąpani są niektórzy posłowie. Jakoś nie chcą chwili zastanowienia,
przemyślenia. A jak chcecie drążyć ten temat? Bo są dwie propozycje. Tutaj odwołanie marszałka to jest sposób na zadanie pytań, tak? Na pewną debatę także w Sejmie.
Odpowiedzi już dostaliśmy. Znaczy już formuła zadawania pytań w Sejmie i otrzymywania odpowiedzi łącznie z formułą zadawania przez redaktorów różnych pism i stacji telewizyjnych, radiowych została przerobiona i efekt wiadomo jest taki, jaki jest. Będzie po prostu głucha ściana i te same odpowiedzi. I to jakby już też spowoduje, że się zamknie sprawa, tak? Czyli będziemy, obojętnie jak zaczniemy ją grzebać, to i tak Platforma będzie przeciw, więc nic się nie da zrobić i koniec.
Poseł Budnik, Platforma Obywatelska. No tak, dla was sprawa jest zamknięta, rozumiem, tak?
Jest zamknięta. Deklaracja pana premiera zamyka sprawę. Wcześniej Radosław Sikorski powiedział, że się pomylił. Być może się pomylił. Ja też mówię, że... Natomiast dyskusja zeszła na boczny tor. Znaczy, ja się nie dziwię krytycyzmowi PiS-u, bo Radosław Sikorski jest neofitą nie bardzo dobrze ocenianym przez to, co kiedyś zrobił, co kiedyś powiedział o swoich byłych kolegach z PiS-u.
Dziwi się, chodzi o to, że Radosław Sikorski był w PiS-ie i nie wyszedł.
Dziwi się, chciał dorżnąć w atakę,
nie udało mu się dorżnąć, na radę siebie dorżnął.
I to jest mu pamiętane i dlatego nie dziwi mnie, że jak się nadarzyła okazja, to uderza się w Sikorskiego. Dziwi mnie ostracyzm SLD, bo tam było dużo zawsze rozwagi w sprawach dotyczących naszego bezpieczeństwa. Widzę zamieszanie z więzieniami CIA w Polsce. Bardzo roztropna, wyważona postawa od samego początku Leszka Millera i my go nie dociskamy, tak jak niektórzy chcą, żeby powiedział to, co wiedział, albo nie wiedział, albo zaprzeczył. Są rzeczy, o których się nie powinno publicznie mówić. I to była głównie gafa Sikorskiego, dlatego że nikt nie dotyka meritum sprawy. A meritum sprawy to był bardzo dobry, zdaniem także ekspertów amerykańskich. I niech Anglicy, którzy w sprawie, panie Andrzeju Różański, niech Anglicy, którzy w sprawie Ukrainy niewiele zrobili, niech nas nie recenzują. Sikorski powiedział, udzielił bardzo dobrego wywiadu temu portalowi Politico, jednemu z najlepszych w Stanach, gdzie zwrócił uwagę opinii światowej, czyli Zachodowi, na to, że polityka Putina jest mimo wszystko, dąży do odtworzenia imperium, żeby się nie dali zwieść, nie dali się uśpić Putinowi, szczególnie teraz. Bo trzeba wiedzieć, w jakim kontekście to zostało powiedziane. Kiedy zaczęły się rozmowy o udziale Rosji w rozwiązaniu problemu, który narasta z państwem islamskim. Otóż Sikorski nie chciał, a my wiemy, Polacy, najlepiej, co to znaczy umrzeć na ołtarzu geopolityki. Sikorski nie chciał, żeby Ukraina umarła na ołtarzu geopolityki, bo to są rzeczy teraz ważniejsze i Zachód się na wszystko, co teraz Putin zażąda, zgodzi.
Panie pośle,
niepotrzebnie przytoczył to jedno zdanie, bo wokół tego zdania się toczy dyskusja, a nie wokół meritum.
Pewnie ma pan rację,
że takie... Ale w tej kwestii nie jest kwestia Ukrainy.
Panie Andrzeju, momencik. Pewnie ma pan rację, że takie byłoby przesłanie, że uwaga, Rosja od 2008 roku już chciała zaatakować. Tylko jak się przywołuje wypowiedź ze spotkania, którego nie było, to osłabia całą wypowiedź. To leży w gruzach całe przesłanie, które miało, rozumiem, w zamyśle miał Radosław Sikorski, tak, żeby przypomnieć Zachodowi o sprawie ukraińskiej.
Zgoda, zagrapował się, ale następnego dnia zaraz głos zabrał ten dziennikarz, który opublikował. Tłumaczył się, dlaczego nie było autoryzacji i on się dziwił, że w Polsce tak został ten wywiad odebrany.
Tylko jeśli wyciąga się wnioski na
podstawie odebrane.
Ja potrzebuję to, co powiedziałem, cytując Kopalskiego, Radek Sikorski nie ma kompetencji, bo przecież jako doświadczony szef MSZ-u powinien wiedzieć, że w systemie amerykańskim prawa prasowego nie ma czegoś takiego jak autoryzacja. I powoływanie się na to, że był to nieautoryzowany wywiad, jest po prostu ośmieszający.
Właśnie, to jest kolejny dowód na brak kompetencji. Jeżeli się rozmawia z amerykańskim dziennikarzem, to wiadomo, że wszystko, co się powie, będzie zacytowane. I tu rzeczywiście pan poseł Różański ma rację, że nie ma autoryzacji w amerykańskim systemie.
No dobrze, ale znowu...
Radosław Sikorski jest doświadczonym politykiem. Ale jakie zdanie... Panie pośle, jakie zdanie? No przecież to nie jest zabawa w piaskownicy. To nie jest zabawa w piaskownicy. Jeżeli minister spraw zagranicznych dużego kraju w Europie i w Unii Europejskiej takie słowa wypowiada, a potem się próbuje od nich odcinać, no to jest kompromitacja.
Panie pośle, ale w kontekście pańskiej wypowiedzi, ale to jest koniecznie ważne. Panie redaktorze, uważam, że to, co pan Radek Sikorski powiedział, wygłosił dla tego portalu, ma niesamowicie ważne znaczenie dla relacji polsko-ukraińskich. Bo przytoczenie przez ważną osobistość z Polski fragmentu istniejącej bądź nieistniejącej rozmowy między przedstawicielem rządu polskiego a Putinem w sprawie rozbioru Ukrainy, to jest błyn na wodę dla ukraińskich nacjonalistów. I to nie jest tak, że wszyscy Ukraińcy kochają Polaków. Często niestety w ostatnim szczególnie okresie my jako państwo zachowujemy się w stosunku do Ukrainy jak teściowa, która próbuje się wtrącać w kłótnię małżeńską, która tam się dzieje w tym państwie, w tym społeczeństwie. I to po prostu ma swoje konsekwencje.
Ale co pan Panie mówi? Czy była jakaś zgoda ze strony Sikorskiego, Tuska na rozbiór?
Panie pośle, ja tego nie twierdzę.
My nawet nie wiemy, czy taka propozycja padła
ze strony Putina. Panie pośle, drogi, ja nie twierdzę tego. Ja tylko mówię, że pan marszałek Sikorski, były minister spraw zagranicznych, po prostu wykazał się swoją niekompetencją. Wprowadzając Polskę w bardzo trudną sytuację, nawet w kontekście tego sporu ukraińsko-ukraińskiego, który tam istnieje, czy rosyjsko-ukraińskiego, po prostu dając argumenty tym wszystkim Ukraińcom, którzy są niechętni Polsce, a takich tam niestety nie brakuje.
Panowie, a warto wyciągnąć tę sprawę, warto dopytywać, jak to było, kto powiedział, kto nie powiedział, ze względu na, nie wiem, nazwijmy to dobro państwa, tak? Na to, że Polska, wizerunek Polski w świecie, no trochę nie najlepiej wypada, tak? Warto ciągnąć tą sprawę,
dlatego,
czy nie?
Dlatego nie bez powodu powiedziałem o tym, że nie dociskamy. Wiedząc, że sprawa jest bardzo delikatna Leszka Millera, Aleksandra Kwaśniewskiego, co wiedzieli, co robili w sprawie więzienia jej. Z tych względów właśnie.
Już drugi raz pobrzmiewa w wypowiedzi. Ja przyjmuję
sugestie pana posła Budnika i rozumiem, że w tym momencie powinienem ostrożnie się wypowiadać, ale panie pośle, to naprawdę nie ma porównania.
Ale my też nie dociskamy przecież, panie pośle. Też nie dociskamy w tych sprawach. To są sprawy ważne dla bezpieczeństwa.
Prawo i Sprawiedliwość.
Właśnie, to są sprawy dotyczące bezpieczeństwa. My tego też nie dociskamy. I tu nie zgadzam się z kolegą z opozycji, z twojego ruchu, że nie warto na ten temat rozmawiać. Tu nie
ja
chodzi...
tak nie mówiłem.
Tak,
ja
powiedział pan, że nie ma sensu. Powiedział pan, że nie ma sensu, bo znamy z góry.
Poseł Bałcz, słowo sens bardzo rzadko używam, bo to jest bardzo ważne słowo.
Poseł Bałcz chwilę milczy, mówi poseł Smoliński.
Powiedział pan, że nie będziecie tego robić, bo i tak znacie odpowiedzi z góry, więc jako opozycja tak się nie można zachowywać. Teraz rozumiem, dlaczego od was odchodzą ludzie, bo nie można powiedzieć, że jesteśmy w opozycji, ale nie zadajemy pytań, bo dostaniemy z góry taką samą odpowiedź. Dlatego popieracie Platformę i popieraliście ją, panią premier, popieracie i teraz będziecie popierać i jesteście sztuczną opozycją. Natomiast my nie chcemy tego tematu drążyć ze względu na pewne niezręczności, które z tego właśnie wynikały, o których pan poseł Różański mówił, że dla naszego bezpieczeństwa, nawet powiedzmy w kontaktach z Ukrainą. Natomiast złożyliśmy wniosek o odwołanie marszałka Sikorskiego i to jest jedyna rzecz, jaką należało zrobić i należy odwołać marszałka Sikorskiego, bo on dał kolejny dowód na to, że nie powinien sprawować wysokich funkcji publicznych. Czy będzie przy tej okazji dyskusja o tym, czy te słowa padły, czy nie padły, w jakich okolicznościach, to jest inna rzecz. Wielokrotnie marszałek Sikorski dał dowód tego, że jest niedojrzałym politykiem i nawet to ciągłe mówienie o tym Radek Sikorski, jaki Radek? Radosław Sikorski, tak? Radek, on już wyrósł chyba z krótkich spodni, żeby był Radkiem, tak? To jest kolejny dowód na to, że niepoważnie siebie traktuje.
Poseł Bałcz, twój ruch.
No więc... Po pierwsze, ja nie powiedziałem, że my nie będziemy zadawać pytań, tylko ja chyba słusznie zdiagnozowałem, bo Platforma powiedziała, że już zakończyliśmy rozmowę. Ja to wcześniej powiedziałem, zanim poseł Budnik powiedział.
Nie, to wczoraj, powiedziałem
i tylko poseł Budnik powiedział, że tak, już skończyliśmy. A przecież mógł powiedzieć, że nie do końca tak jest, bo przecież premier jest zajęty czym innym i może mu się wymknęło. Natomiast złożenie wniosku o odwołanie marszałka zamyka na przykład procedury ciśnięcia pana Schetyny o dowiedzenie się, jakie były procedury przekazywania różnych informacji właśnie, kiedy na tak wysokim szczeblu są wizyty. Czy jest informowany premier, jeżeli jedzie prezydent i na odwrót, czy marszałek dostaje notatki, gdzie są te notatki, kto je sporządza i tak dalej. A tu już jest pozamiatane. Nie wrócimy do tego. My, jak wrócimy, to będzie, no tak, bo chcecie odwołać znowu Sikorskiego. I koniec. I w tym sensie jest pozamiatane. Czyli tylko jest burza w Sejmie, której już tak nikt nie będzie z reguły z Polaków oglądał, a wiedzy żadnej. Dlatego ja mówię,
a do czego jest Sejm w takim razie?
No właśnie, ja sam się pytam, do czego jest Sejm. Na przykład, dlaczego Sejm nie wytwarza
ale pan
sam.
Pan jest posłem.
Właśnie, więc się pytam, dlaczego na komisji przychodzą tylko rządowe projekty, a składane przez posłów leżą gdzieś tam. Już nie wiem, czy zamrażarce, one chyba już wypadły, bo się ona rozmroziła, tak dużo tego jest. To jest pytanie, od czego jest.
I na koniec Andrzej Różański.
No, ja uważam, że stanowisko, jakie zajmuje klub parlamentarny SLD w sprawie wniosków o odwołanie Radosława Sikorskiego, jest bardzo racjonalne. Pewnie
ale
nie uda się.
Słyszał pan dwukrotnie, poseł
Budnik. Tak, oczywiście.
Mówił,
zakładam.
Wy z SLD uważajcie, bo jak będziecie się czepiać Sikorskiego, to my wam wyciągniemy więzienia.
Jest to niestety dość znamienne dla naszej polityki w kraju, więc być może uda się kiedyś dojść do takiego momentu, w którym nie będziemy się na płaszczyźnie politycznej okładać argumentami, jak my wam tak, to wy nam tak i tym podobne. Ale konkludując, uważam, że ta gafa, jeżeli to była gafa, bo to też jest pytanie, ministra i dziś marszałka Sikorskiego, wypowiedzi dla amerykańskiego portalu internetowego, będzie miała swoje smutne konsekwencje w pogorszeniu i tak już niełatwych relacji polsko-ukraińskich, bo przecież to dzięki polityce Sikorskiego Polska została zmarginalizowana w tym całym procesie. My dzisiaj mówimy o jednej gafie, ale nie bierzemy pod uwagę tego, że Radek Sikorski z roli przywódcy rewolucji na placu w Kijowie zszedł do pozycji obserwatora, ponieważ Polska została odsunięta jakichkolwiek procesów decyzyjnych i nad tym warto by się było zastanowić, a nie nad ewentualnymi dywagacjami, czy Sikorski ma kompetencje, czy nie ma, bo dla mnie po takich działaniach po prostu ten człowiek nie ma kompetencji do ważnych funkcji państwowych.
No. Poseł Budnik się zgłasza w jakim trybie?
Sprostowania.
Poselskiego.
Mamy regulamin.
Wniosek formalny zamknąć ten temat.
Tak, nie, ja tylko chcę powiedzieć, że są to krzywdzące oceny pana ministra Sikorskiego. Pan minister Sikorski zainicjował Partnerstwo Wschodnie i pan Andrzej Różański.
Partnerstwo Wschodnie zostało przez Prawo i Sprawiedliwość i prezydenta Kaczyńskiego zainicjowane.
Doskonale wie, kto to sfinalizował razem.
Ale zainicjował czy sfinalizował?
Ze Szwedami.
Jesteśmy na początku czy na końcu?
To jest tak, że do ważnych inicjatyw się wszyscy przyznają. I ze względu na jego jednoznacznie proukraińską postawę, uzyskał on opinię rusofoba w Moskwie. Dlatego sobie Moskwa nie życzy, żeby Polska brała udział w jakichkolwiek negocjacjach na temat Ukrainy, a Zachód na to przystał, żeby nie zaogniać sytuacji. To nie jest wina Polski. My jesteśmy ambasadorami Polski od pierwszego, od momentu, kiedy się zaczął Majdan. A jeszcze wcześniej, kiedy była rewolucja...
No Sikorski się wpisał w ten scenariusz, że my się nie nadajemy do...
Panowie, pan poseł Budnik tutaj użył bardzo ważne. Próbował w nas prowadzić taki nurt rozmowy.
Poseł Różański chce się przebić, nie, ja rządzę.
Ja już to słyszałem, pan premier Tusk mówił w tym momencie, że
przed nami, proszę państwa, konwencja przemocowa, którą za chwilę omówimy, i kompromis na szczycie politycznym. Ja tylko przypomnę, że gośćmi śniadania w Radiu Gdańsk są posłowie Kazimierz Smoliński z Prawa i Sprawiedliwości, Piotr Bałć, Twój Ruch, Jerzy Budnik, Platforma Obywatelska i były poseł Andrzej Różański, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Wracamy już za kilka minut.
Śniadanie w Radiu Gdańsk, czyli o polityce bez krawata.
Za 28 minut godzina 10 w śniadaniu w Radiu Gdańsk. Kazimierz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość, Andrzej Różański, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Jerzy Budnik, Platforma Obywatelska, Piotr Bałć, Twój Ruch. Panowie, o konwencji przemocowej, bo pozostaje w komisji, potrzebna jest opinia konstytucjonalisty i... Posłowie Platformy, przeczytałem informację Wandy Nowickiej, posłowie Platformy Obywatelskiej blokują pracę nad ratyfikacją konwencji o zwalczaniu przemocy wobec kobiet, napisała wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka i mówi, apeluję więc do premier Ewy Kopacz o podjęcie radykalnych kroków dyscyplinujących klub i doprowadzenie do przyjęcia konwencji. Poseł Jerzy Budnik, Platforma Obywatelska, dlaczego nie chcecie przyjąć tej konwencji? Dlaczego blokujecie pracę w komisji?
Nie blokujemy pracy. Chcemy, żeby się stało zadość procedurze. W ramach tych kolejnych trzecich czytań posłowie mają prawo zgłaszać wnioski. Jeden z wniosków jest, żeby sprawdzić konstytucyjność zapisów konwencji i zapisów ustawy, która mają ratyfikować. Każdy ma do tego prawo. Taki wniosek został złożony zresztą nie przez posłów chyba PO, tylko posłów...
Nie, przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, ale nie przyszedłby ten wniosek bez wsparcia posłów.
Żebyśmy poparli, a Prawo i Sprawiedliwość i tak by ten wniosek zgłosiło w kolejnych etapach pracy nad tą konwencją.
Ale chcecie w ostateczności przyjąć tę konwencję, ratyfikować tę konwencję, czy nie? Czy waszym pomysłem jest, żeby przedłużać pracę? Jak to jest?
Jest to jedna z tych kontrowersyjnych inicjatyw, tak, ustawodawczych, która się ociera o sprawy światopoglądowe. W tych sprawach zawsze respektowano u nas głosowanie zgodnie z sumieniem, czy to klauzule sumienia. Zdania są w klubie, mogę to powiedzieć wprost, są podzielone. Jest grupa, która nie widzi potrzeby ratyfikowania tej konwencji. Uważa, że polski system prawny chroni kobiety przed przemocą i wcale nie jest tak. Ja się tu powołuję na wywiad pana ministra, byłego już ministra Biernackiego, że wcale nie jest tak, że w Polsce ilość przypadków przemocy w rodzinie jest większa niż na Zachodzie. Te wszystkie bulwersujące fakty dotyczące przemocy, więzienia tam w piwnicy, gdzie one się dokonały? Na terenie Polski? Na terenie krajów, które już tą konwencję dawno ratyfikowały.
Jeszcze z Polski nikt nie wyszedł z pieniędzy.
A jest jedna sprawa, którą trzeba wyjaśnić. Czy jest to próba redefiniowania instytucji małżeństwa, która jest zapisana w Konstytucji? Tu musi być jasność i to dla wszystkich posłów. Tych, którzy są zwolennikami konwencji, tych, którzy nie są jej zwolennikami, bojąc się, że próbuje się tymi drzwiami prowadzić instytucje, które są niezgodne z polską konstytucją. Dlatego ja nie jestem członkiem tej komisji, która wstrzymała zdania pana doktora pracę.
To były połączone komisje.
Tak, ale gdybym był członkiem tej komisji, to też głosowałbym za. Wszystkie niejasności muszą być sprawdzone.
Piotr Bałć, twój ruch.
Znaczy ja mam proste pytanie. Proszę literalnie przytoczyć te artykuły, te zapisy konwencji, literalnie, nie parafrazując, które są wskazane we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, bo do Trybunału Konstytucyjnego, zgłaszając wniosek o niekonstytucyjność
O zbadanie konstytucyjne.
Trzeba wskazać, no, można powiedzieć, że całość, ale też trzeba uzasadnić, natomiast generalnie się wskazuje konkretne miejsca, no bo podejrzewam, że nie cała ta konwencja. Wszystkie poszczególne artykuły budzą sprzeciw czy niezrozumienie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no niestety smutna konstatacja. Polska podpisała wiele różnych konwencji. Jak potem się okazuje, nasi obywatele kończą całą procedurę dopominania się o swoje prawa w Strasburgu. Czyli również też trzeba się zastanowić nad sytuacją właśnie tego typu, czy my w ogóle mamy świadomość, w jakim systemie prawa funkcjonujemy. No i oczywiście trzecia rzecz, no, ten konflikt światopoglądowy. No, jeszcze po staremu myślimy o światopoglądzie, żeby nie powiedzieć prawie tak, jak PRL nas uczył, ale nawet jeszcze bardziej. Światopogląd to jest generalnie sfera myśli sądów, które musimy respektować, żeby żyć w społeczeństwie, a że do tego jeszcze dochodzą wartości, takie wartości naczelne, no to trzeba dyskutować. Natomiast prawo jest trochę inaczej skonstruowane i faktycznie, jeżeli my tu mówimy, że, bo generalny nacisk jest na to, że tu będzie jakby zmiana definicji rodziny i tak dalej, i się powołuje, że mają
być
związki...
To są chyba największe obawy i największe tak, że związki partnerskie.
Ale przepraszam, związki partnerskie nie mają nic wspólnego z definicją rodziny, tylko to się wytworzyła w społeczeństwie nowa rzeczywistość pewna. I chcemy tą nową rzeczywistość no, jakoś uchwycić słowem, w tym też i słowem legislacyjnym. I gdybyśmy nad tym usiedli, właśnie zredefiniowali związki partnerskie w innym kierunku niż jako rodzina, w sensie takim, jak mówi doktryna chrześcijańska, to może byśmy wybrnęli z tego dylematu. A tak, ani jedno niezałatwione, ani drugie niezałatwione. No i będziemy się, jak to młodzież mówi, na święty nigdy, prawda, z tym bujać. No i koniec.
Te święty nigdy to na wniosek Prawa i Sprawiedliwości, więc Kazimierz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość.
Prawo i Sprawiedliwość jest zdecydowanie przeciwna ratyfikacji tej konwencji. Nazwa konwencji, że ona ma zapobiegać przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, jest świetna i można powiedzieć, że nikt nie powinien być przeciwny takiej definicji, takiej idei. Natomiast my jesteśmy przeciwni całej sferze aksjologicznej, która w tej konwencji jest zawarta. Jeżeli chodzi o rozwiązania prawne, Polska ma lepsze rozwiązania i funkcjonujące w Polsce w tej chwili, jeżeli chodzi o system prawny, niż te, które są proponowane w konwencji, jeżeli chodzi o ochronę kobiet, przemoc w rodzinie, ochronę kobiet. Jeżeli są jakieś rozwiązania, które są w konwencji lepsze, prosimy o wskazanie tych rozwiązań konkretnych i uważam, że my je wtedy poprzemy w konkretnych rozwiązaniach, jeżeli chodzi o nasze ustawodawstwo. Natomiast konwencja w sposób bezpośredni określa tak zwaną płeć społeczną, co jest dla nas absolutnie nie do przyjęcia, że płeć nie wynika z genetyki, tak, z urodzenia, tylko wynika z otoczenia społecznego i tak dalej. Możemy ją sobie dowolnie definiować i zmieniać. I druga rzecz to jest idea wprost wynikająca czy z tej konwencji, że źródłem przemocy wobec kobiet i przemocy domowej jest tradycyjna rodzina o wartościach, gdzie są wartości chrześcijańskie. No my tego absolutnie jako katolicy czy chrześcijanie,
jest
to wprost zapisane w konwencji.
Nie jest pisane, że o wartościach chrześcijańskich.
No dobrze,
nie, no, a to
wartościach
jest
tradycyjnych.
No a o wartościach pan, tradycyjnych. Wartości tradycyjne są w wielu różnych kulturach. Nie, bo to jest zafałszowanie, wie pan.
Będzie
tradycja
pan
jest wiejska, jest tradycja miejska, jest tradycja innych kultur i innych religii.
Dobrze. Skoro pan wie lepiej, to proszę...
Akurat tu wiem lepiej.
Panie pośle,
co do tego mogę mieć wątpliwości, czy pan wie lepiej, czy nie. Natomiast kontynuując, my się nie zgadzamy z tym, że właśnie z tradycji wynika i z tradycyjnej roli kobiety i mężczyzny, z tradycyjnej roli, czyli jest matka i ojciec, kobieta i mężczyzna, tak? Że z tej tradycji wynika przemoc w rodzinie. Polska, jeżeli panie chodzi o przemoc w rodzinie, ma najniższą przemoc w Europie.
To może powiedzieć, dobra, to przetnijmy dyskusję na temat tej konwencji, zagłosujmy, będzie większość przeciwko, odrzucimy, nie ratyfikujemy i już.
Myśmy tu, wbrew temu, co pan poseł przed chwilą mówił, nie na tym etapie się nie kieruje do Trybunału Konstytucyjnego, bo do Trybunału się kieruje ustawę uchwaloną. Mhm. Ustawa poszła do konstytucjonalistów. bo mamy wątpliwości i chcemy, żeby one zostały rozwiane lub potwierdzone przez wybitnych prawników konstytucjonalistów.
Czyli poszły do ekspertyzy.
Poszły do ekspertyzy i dalej będzie komisja wtedy mogła debatować nad tym po tych ekspertyzach.
Poseł Andrzej Różański, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Ta permanentna obstrukcja polskiej prawicy wobec europejskich rozwiązań, rozwiązań postępowych, bo przecież konwencja Rady Europy dotycząca zapobiegania i zwalczania przemocy domowej i przemocy wobec kobiet nie jest jedynym aktem europejskim, który budzi wielkie emocje u polskich działaczy prawicowych, u polskich partii prawicowych. Mamy przecież konwencję Karty Praw Podstawowych, która też nie jest ratyfikowana. Są to być może odległe od siebie sfery, ale zmierzam do tego.
Ona chyba bardziej nie tylko same partie dzieli, co i społeczeństwo jest podzielone w tym
odbiorze. Myślę, że społeczeństwo w tej sprawie ma tak naprawdę bardzo znikomą wiedzę. Te dwa akty prawne, mówiąc o tym jednym dokumencie, o konwencji, ta konwencja w moim przekonaniu nawet nie jest dobrze znana w większości posłów. I często bywa tak, że podnosząc głos w sprawie, czy zabierając głos w dyskusji, i parlamentarzyści po prostu posuwają się po obrzeżach tego dokumentu, nie wnikając w to, zdając się na opinię ekspertów. A eksperci są jakby albo gorącymi zwolennikami, albo gorącymi przeciwnikami. To tak naprawdę jest bardziej debata pomiędzy ekspertami i roztrząsanie, dzielenie włosa na czworo. A tak naprawdę ta konwencja jest nam potrzebna, bo wystarczy tylko przypomnieć sobie coraz liczniejsze przypadki śmierci niewinnych, bo przecież te przypadki przemocy domowej, której ofiarami są dzieci, powinny każdego z nas stawiać na baczność, powodować refleksję, że dlaczego dla sporu frazeologicznego, czy też bardziej
sporu... Panie pośle, ta konwencja tego nie załatwi.
Ale konwencja można nie ułatwić,
które są przedmówcy.
Ja kończę tylko w ten sposób.
Jakie ona nowe instytucje prowadza do polskiego systemu prawnego?
Ale tak, przyjęcie tej konwencji zdyscyplinuje nas samych do tego, żeby się jakby trzymać tego, co sami ustanawiamy, panowie. Przecież doskonale wiecie, jako parlamentarzyści, że w naszym państwie niestety największą bolączką jest to, że ustalając jakieś prawo w Sejmie, każdy, może w większości, przepraszam, nie każdy, ma świadomość tego, że najwięcej problemów będzie z jego wdrożeniem. Bo my mamy doskonałe akty prawne, ale tak naprawdę tych aktów prawnych nie realizują ci, którzy mają je realizować. I co z tego, że mamy doskonałe prawo, które mówi o konieczności tworzenia godnych warunków do przesłuchania, czy do składania skarg przez ofiary przemocy domowej, że mamy niby błękitne pokoje i tym podobne rzeczy.
No właśnie, te rozwiązania są lepsze niż na Zachodzie. Panie konwencja pośle, tego nie zmieni.
Tylko co z tego, jak życie jest życiem, że pobita, maltretowana kobieta dążyć, czy mężczyzna
respektować to prawo.
Musi po prostu stawać w sądzie wobec swojego oprawcy i prześladowcy, że nieskuteczne są wszelkiego rodzaju przepisy, które mówią o separacji tych osób. Przecież my nie potrafiliśmy przez 20 lat.
O prawo, może pani śledził. Myśmy to wszystko
zapisali. W tym kierunku poszły
zmiany. Ale panie pośle, prawo ma życie życiem.
W ciągu kwartału.
No to po co konwencję przyjmować, skoro to jest też prawo?
Ale konwencja zdyscyplinuje nas
bardziej. Posłuchaj krótko, bardzo proszę.
Myśmy wiele z tych rozwiązań, o których mówi pan poseł, które mają chronić się osobę poszkodowaną, które mają zobowiązać do ścigania z urzędu sprawców gwałtów, myśmy wprowadzili do polskiego systemu prawnego. Więc dlatego się zapytałem, nie bez kozery pana Andrzeja Różańskiego, jakie to nowe instytucje, których nie ma w polskim systemie prawnym, ta konwencja by wprowadziła. Jakie? Żadne.
No dobrze, a pytanie jest takie, to dlaczego państwo tak się obawiacie tej konwencji? W czym ona jest tak groźna dla polskiej prawicy, że od lat jest poddawana permanentnej obstrukcji? Jak już nie można w sensie prawnym, to poddajecie przyjęcie tej konwencji obstrukcji takiej legislacyjnej.
Panie pośle, co powiedziałem, że ta sfera aksjologiczna w tej konwencji zawarta właśnie w zakresie próbowania przemycenia tych wszystkich, tej całej ideologii gender, tak, której przeciwko
nie
jesteśmy.
Istnieje taka ideologia.
Istnieje dokładnie.
Istnieje taka, poza biskupami
istnieje. Poseł Bałcz.
Dobrze, no, pan ma swoją filozofię, ja mam swoją. Tak?
Ale dlatego ją wyrażam.
Tu się różnimy, tak? Więc cała ideologia gender, która jest próbowana przez tą konwencję wprowadzona do Polski bocznymi drzwiami, my się na to nie zgadzamy. I to, co powiedziałem drugie, tak? Że usytuowanie polskiej rodziny jako źródła przemocy. Na to też się nie zgadzamy. Jeżeli są rozwiązania prawne, powtarzam jeszcze raz, panowie z lewej strony, jeżeli macie takie konkretne rozwiązania, proszę je zaproponować. Jestem przekonany, że Prawo i Sprawiedliwość poprze tutaj koalicję w tym zakresie, żeby te rozwiązania do polskiego systemu wprowadzić. I to wystarczy. Nie wszystkie kraje ratyfikowały konwencję i my je też nie musimy ratyfikować.
Dobrze.
Tam, gdzie została ratyfikowana, tam jest większa przestępczość wobec kobiet i w rodzinie niż w Polsce.
Poseł Bałcz.
Takie rozwiązania prawne my zaproponowaliśmy, między innymi kiedy zgłaszaliśmy nasze projekty ustaw o wychowaniu seksualnym w szkole, gdzie między innymi właśnie chodziło o
zwrócenie uwagi na różne zachowania wynikające potem w sytuacjach życia rodzinnego. Natomiast po co taką konwencję podpisywać? I tu wrócę do sfery aksjologicznej. Jeżeli przypisujemy się do krajów, do sfery kultury zachodniej, tak jak to my określamy, europejskiej zachodniej, jeżeli chcemy być w grupie tych państw i narodów, które są w tej kulturze...
To musimy to podpisać?
Nie, nie musimy to podpisać, tylko jest inna sprawa. To jest w pewien sposób taki gest deklaracji w stosunku do tych narodów, że jesteśmy z wami. Natomiast pamiętajmy, że konwencja to jest dokument...
Ale nie będziemy z nimi bez tej konwencji?
Nie, konwencja...
Na prawo.
Nie, konwencja to tak podobnie jak i mamy dyrektywy Unii Europejskiej. Tak? To nie jest zapis, że tak i tak musicie zrobić. My możemy potem różnymi własnym prawem to uszczegółowiać. Nawet w pewien sposób możemy zgłosić na forum międzynarodowym, że trzeba nad tą konwencją zacząć rozmawiać, bo ona na przykład w niektórych miejscach jest nie do wykonania, na przykład właśnie w naszym porządku aksjologicznym. A wracając do rodziny tradycyjnej, panie pośle, niedaleko trzeba sięgać tylko do XIX wieku, gdzie niektórzy myśliciele mówili, że rodzina, która jest stworzona przez system burżuazyjny, powoduje to, to i to. I nikt się nie odwoływał do aksjologii związanej z religią. I to uważano za rodzinę tradycyjną, krytykowaną, że ten system ją wytworzył. Tak? I co niektórzy mówili, że trzeba zmienić system, to będzie w rodzinie lepiej. Ale to tylko tak a propos właśnie tej kwestii frazy, tak? Rodzina.
Średnio zrozumiałem.
Tradycyjna.
Pan poseł Marks. Rozumiem. Panowie,
była tradycyjna.
Panowie, Kazimierz Smoliński, Piotr Bałcie, Jerzy Budnik, Andrzej Różański w śniadaniu w Radiu Gdańsk. I przejdźmy do kompromisu na szczycie klimatycznym, jakie otrzymaliśmy. Będzie redukcja do 2030 roku o 40% emisji dwutlenku węgla, emisji CO2. To ma dać nam zieloną Europę, to ma dać nam zieloną przyszłość. Ale myślałem, że to jest jakiś wielki sukces, bo tak pani premier mówiła, że wraca z tarczą, a nie na tarczy, że to jest wielki sukces. A tutaj słyszę od opozycji, że to jest jakaś klęska, że w 2030 roku czeka nas detonacja systemu energetycznego, straszliwe podwyżki i tak naprawdę pani Kopacz na szczycie klimatycznym podpaliła ląd, który w 2030 roku eksploduje. Jak to jest, kurczę? No, poseł Różański.
Otóż może w pierwszej kolejności trzeba się zastanowić, czy rzeczywiście cały pakiet klimatyczny jest szczęśliwym dla Europy rozwiązaniem. Wystarczy spojrzeć na to, jak zachowują się Stany Zjednoczone, Chiny, kraje BRICO, czyli BRICO przede wszystkim Chiny, Brazylia i Indie, które są największymi emitentami dwutlenku węgla. I w moim przekonaniu jest to bardzo, bardzo wielki błąd, być może skutek zalobbowania przede wszystkim przez Stany Zjednoczone Europy w tym kierunku, aby Europa kosztem własnego przemysłu, własnej produkcji oddała pole tamtym konkurentom, bo mówimy o globalnej gospodarce, więc tam jest konkurencja. I w moim przekonaniu mówienie przynajmniej w sprawach polskich o sukcesie i powrocie z tarczą, to ja myślę tak, parafrazując to, co powiedziała pani premier, że pani premier wróciła z polską tarczą, ale na tarczy francusko-niemieckiej, bo przecież podpisanie tego paktu i chwalenie się tym, że Polska zyskała te 7,5 miliarda, aczkolwiek już nie do końca pewna jest ta kwota, bo przecież wczoraj premier Cameron już zakwestionował to, że on nie odda ani pensa, prawda, do tej wspólnej puli. Dlaczego właśnie, nomen omen, sojusznik przecież niby pani premier, już dzień po tym szczycie mówi o tym, że on się nie będzie stosował do ustaleń tego szczytu, więc uważam, że warto się jeszcze raz na tym zastanowić i chwalenie się przez panią premier jest po prostu dowodem na pewną niedojrzałość i brak perspektywy wieloletniego spoglądania w przyszłość naszego państwa.
Czyli klęska.
I to mnie. Nie wiem, czy klęska. W moim przekonaniu to nie jest powód do nadmiernej radości świętowania tego, bo może się to skończyć w taki sposób, że za kilkanaście lat polskie huty, polskie cementownie, polskie zakłady produkujące energię padną po prostu, bo my po pierwsze nie mamy do tej pory i to niestety dzięki opieszałości rządzących rządów od 2004 roku praktycznie, ani prawa o odnawialnych źródłach energii, bo tutaj nas wyprzedzili nasi sojusznicy prawda, z Unii Europejskiej, bo wszyscy mają, my tego nie mamy. No więc jak tutaj mówić o sukcesie, skoro my tych pieniędzy nie jesteśmy w stanie wygenerować?
Poseł Piotr Bałć, twój ruch.
Znaczy, to są dwie sprawy oczywiście. Pierwsza to jest taka, że no, pan redaktor tu powiedział, że przekaz, który uzyskaliśmy, jest taki, że nie wiemy właściwie,
Na czym ma polegać sukces?
Nie,
albo,
ja pytam o pana opinię. Panie pośle, ja pytam o pana opinię.
Znaczy, dla mnie rzeczą niepokojącą, i to bardzo niepokojącą, jest to, że nie dowiedzieliśmy się, czy i jakie mechanizmy tej strony sukcesowej, czyli że będziemy dostawać jakieś pieniądze lub będziemy mniej musieli dopłacać, zostały ustalone. Bo wszyscy wiemy, kto się trochę tym interesował, jak to wcześniej, kiedy jeszcze nie byliśmy w Unii Europejskiej, a potem już chwilę byliśmy, no ale to już było jakby poukładane, Niemcy pięknie wykorzystali pieniądze europejskie do zamiany swojej energetyki, prawda, i wprowadzili tą dużą część energii ze źródeł odnawialnych, gdzie...
My też dostaniemy pieniądze, takie rekompensaty.
Ale nam nie podano, w jaki sposób to będzie realizowane. Nie podano nam mechanizmów, algorytmów, bo może się okazać, że wie pan, może być tych algorytmów...
A to chyba od nas zależy, jak wydamy je.
Nie, to, ale czy my je dostaniemy? Czy my je dostaniemy? Znaczy, co musimy spełnić? Według jakiego algorytmu będzie ocenione to, że zrobiliśmy, żebyśmy je dostali? Bo to nie ma tak, że my żądamy i dostajemy. Tak jak przy teraz infrastrukturalnych musimy najpierw napisać projekty, tak? Dać plany i programy, i które... Jeszcze dzisiaj na przykład wiemy, że wczoraj zarząd województwa powiedział, że nie będzie mówiło nic o RPO, bo jeszcze nie są w Brukseli podpisane dokumenty, żeby sięgnąć po nową transzę pieniędzy na lata 2014-2020. Tak? I to jest to właśnie, że tego nie wiemy. Może się skończyć tak, że powiemy, no macie, ale no niestety w algorytm nie wpadacie. Dzielicie przez zero, nie dostaniecie nic. No.
Poseł Kazimierz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość.
Na szczycie Unii rząd Ewy Kopacz poniósł porażkę i mówienie tutaj o sukcesie to propaganda Platformy. No tutaj już widać, że te podziały teraz w innym kierunku przebiegają niż w poprzedniej dyskusji. Ewidentnie, nie wiem czy koledzy, no ja czytałem ten dokument, który został podpisany ostatnio w Unii Europejskiej i tam przede wszystkim wszystkie te ustalenia pierwotne, które Unia chciała wprowadzić, zostały zrealizowane. Wszystkie zostały zrealizowane, czyli redukcja CO2 do 2030 o 40%, właśnie wzrost produkcji energii odnawialnej do 27%. Proszę państwa, wszyscy eksperci twierdzą, że w polskich warunkach naturalnych Polska nie jest w stanie wytworzyć takiej ilości energii odnawialnej. Jeżeli rząd Platformy przez 7 lat nie potrafił stworzyć ustawy o odnawialnych źródłach energii, to w jaki sposób mamy przez kilkanaście lat doprowadzić do 27%? Będziemy tu energię kupowali z zagranicy.
Ale
i najprawdopodobniej...
Chyba pan poseł nie wierzy, najprawdopodobniej, że ustawą zmienimy...
Czyli co, przegrana? Panie pośle,
ewidentnie przegrana. Jeszcze parę faktów.
Nie, żadnych faktów.
Sztywne
obniżenie. Opinia. Mnie interesuje opinia. Przegrana?
Przegrana, ewidentnie przegrana.
Poseł Jerzy Budnik, Platforma Obywatelska.
Czy nie dziwię się kolegom z opozycji, że krytykują, bo to jest, jak się mówi, wilcze prawo opozycji, żeby krytykować to, co koalicja rządząca uważa za sukces. Ja jestem optymistą. Ja nie zakładam takich pesymistycznych scenariuszy, jak moi przedmówcy, chociaż oczywiście życzyłbym sobie, żeby nastąpiło uzgodnienia globalne, bo obszar gospodarczy europejski, on wytwarza 10% tylko emisji CO, a resztę to inne kraje światowe. Ale ja chcę zwrócić uwagę na to, że mimo wszystko będziemy, też my sobie wywalczyli, że będziemy mogli przekazywać darmowe pozwolenia na emisję CO do 2030 roku i że mamy szansę uzyskać na 7,5 miliarda złotych na modernizację polskiej energetyki.
W dokumencie końcowym nie
ten scenariusz pesymistyczny się nie sprawdzi, jeżeli my tego czasu nie zmarnujemy, powtarzam. Czyli jeżeli mądrze wydamy te pieniądze, jeżeli...
Właśnie, to jest chyba największy problem, panowie, że do 2030...
u nas, jeżeli wrócimy do projektu elektrowni...
Do 2030 roku, panowie, przepraszam, mamy czas, żeby mądrze wykorzystać ten czas. To jest najważniejsze zadanie, bo po 2030 roku nie ma zmiłuj. Będziemy musieli mieć 40% mniej tej energii. Będziemy musieli dostosować się z energią odnawialną. Ile, panie pośle, dostaniemy pieniędzy? 7,5 miliarda, pan mówi? Dla słuchaczy, żeby zrozumieli, o czym mówimy, 7,5 miliarda zrozumiemy. Koszt budowy 2-gigawatowej elektrowni atomowej to 13 miliardów złotych.
Więc dwukrotnie mniej dostaniemy. Andrzej Różański,
były poseł Prawa i Sprawiedliwości. Nie ma żadnych jednych zdań.
Andrzej Różański, były poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jerzy Budnik, poseł Platformy Obywatelskiej. Dziękuję.
Jego dnia.
Piotr Bałysz, poseł Twojego Ruchu. Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Jacek Naliwajek, do usłyszenia.